ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest naszym gościem. Witam serdecznie, księże profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Dzieci w Belgii będą mieć prawo do tego, by zostały zabite i to bez względu na wiek. Belgia jest pierwszym krajem, w którym będzie można uśmiercać dzieci bez względu na wiek. Barbaryzacja postępuje, księże profesorze.
Barbaryzacja postępuje i to w tempie po prostu wręcz niewyobrażalnym, przekraczającym granice ludzkiej racjonalności, wrażliwości, przede wszystkim granice naszej kultury. To, co wydaje się być rzeczą ewidentną, to znaczy prawo do życia człowieka jest tutaj zakwestionowane. To, co wydaje się być ewidentnym bezprawiem, a więc narzucanie komuś śmierci, zabijanie, po prostu mordowanie człowieka, staje się wyrazem prawa. To, co przez wieki było i jest, powiedziałbym, symbolem wrażliwości człowieka, a więc opieka nad dzieckiem, nad słabym, chorym, bezbronnym dzieckiem, staje się przedmiotem pragmatycznego rozstrzygnięcia, to znaczy po prostu zabicia tego człowieka. To jest przekreślanie fundamentów naszej cywilizacji, to jest barbaryzacja na niespotykaną skalę.
Do tej pory, księże profesorze, mieliśmy do czynienia z aborcją, a więc z zabijaniem dzieci nienarodzonych. Zresztą mamy też przypadki, gdy dzieci nienarodzone, które powiedzmy, czy przez cesarskie cięcie i tak dalej, z jednej strony media liberalne domagają się tego, żeby było prawo do zabijania dzieci nienarodzonych, z drugiej strony mówią o tym, że się dziecko narodziło, wykazując niekonsekwencje w podejściu do tego zagadnienia, a teraz mamy jeszcze jakby dalszy krok, to jest właśnie tak zwana eutanazja, tak zwana dobra śmierć, ale danie dzieciom możliwości tego, by zdecydowały o swojej śmierci i to tak naprawdę bez względu na wiek. Oczywiście tutaj mówi się o tym, że to dotyczy tylko dzieci, które czują nieznośny ból fizyczny albo będą w terminalnym stadium choroby, albo może będzie się nakłaniać takie dzieci, żeby podjęły taką decyzję, bo może jakiś bogacz chce organy te dziecięce sobie kupić i będzie możliwość taka, bo ta barbaryzacja, ona się, podejrzewam, nie zatrzyma na tym kolejnym kroku. To już jest kolejny krok, ale mam wrażenie, nie ostatni.
Zdecydowanie podzielam tutaj niepokój ojca, bo mówimy w bioetyce często o tak zwanej równi pochyłej, zasadzie równi pochyłej. Jeżeli przyzwolimy, otworzymy, albo czasem mówimy o zasadzie pękniętej szczeliny, pękniętej tamy, jeżeli powstaje jakieś zło, które jest ujęte w zasady prawne, w przyzwolenie etyczne, to zło się stacza po równi pochyłej. Ono po prostu stacza się w sposób już niekontrolowany. Dlatego jedynym sposobem jest uniknięcie tego zła na samym progu, że tak powiem, tej właśnie równi pochyłej. To jest po prostu bezwzględny zakaz czynienia zła. Każdy wyjątek powoduje, że stwarzamy precedens, który może się przeradzać w następne precedensy. Ojciec wspomniał tutaj o tej konstrukcji ustawy, która pozwala dzieciom na decydowanie o sobie. Zauważmy, bo to jest sprawa, która w ogóle dotyczy eutanazji, która bardzo często się pojawia w dyskusjach proeutanatycznych, że przecież właśnie człowiek, który jest chory, terminalnie chory, cierpiący w sposób radykalny, jest kłębkiem bólu, powinien mieć prawo decydowania o swoim życiu. To jest prawo ludzkie. To jest oczywiście absurd. Przy całej dramaturgii takich zdarzeń, przy całej wstrząsającej dramaturgii i krzyżu ludzkiego cierpienia, trzeba powiedzieć, że takie roszczenia decydowania o sobie są po prostu kompletnym absurdem, są kompletnie irracjonalne. Zauważmy, że w normalnym stanie życia nikt z nas nie ma możliwości samostanowienia o sobie. Chciałbym na przykład w tej chwili siedzieć zamiast w Poznaniu, siedzieć w studiu w Toruniu, ale ogranicza mnie moja cielesność, ogranicza mnie czasoprzestrzeń. Nie mogę być tu i tam. Nie mogę się przerzucić w jednej chwili. Nie mogę też na przykład być 20 lat młodszy, ani 15 czy 20 kilo chudszy. Mogę w jakiś sposób to w tym kierunku działać, ale zauważmy, że nie są to, że są to zawsze działania w jakiś sposób ograniczone. Są ograniczone naszą strukturą psychiczną, są fizyczną, są ograniczone strukturą psychiczną także, są ograniczone środowiskiem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj natomiast w sytuacji, w której do tych wszystkich czynników ciało, psychika, otoczenie, środowisko, przestrzeń, czas, dochodzi jeszcze czynnik bólu, który zawęża, ogromnie zawęża pole ludzkiej świadomości i pole ludzkiej decyzyjności. W tym właśnie momencie, najwęższym, najbardziej chybotliwym, przypisuje się człowiekowi prawo, którego on przez całe życie nie jest w stanie wyrazić. To jest po prostu nonsens. To jest radykalna irracjonalność. To jest sytuacja, która zaprzecza wszelkiej logice. I nie ma sensu się powoływać na to, że dziecko 12-letnie, pediatrzy zresztą mówią, że takie dziecko nie jest w stanie podejmować odpowiedzialnych decyzji. Nie łudźmy się, że dziecko 12-letnie, ani człowiek 20-letni, ani człowiek 65-letni są w stanie w sposób usprawiedliwiony podjąć wolną, suwerenną decyzję w kwestii swojego życia. To jest tylko propaganda, która usiłuje usprawiedliwić zbrodnie, bo to, z czym mamy do czynienia, to jest po prostu zbrodnia. To jest zabójstwo człowieka, bądź też umożliwienie mu popełnienia samobójstwa, ale to jest umożliwianie, które jest jednocześnie presją. Dlatego w jednym i w drugim wypadku nie waham się powiedzieć o mordowaniu człowieka pod różnymi fałszywymi, irracjonalnymi przesłankami.
Jedna z deputowanych mówi, że jest przerażona tą ustawą, że właśnie boi się, że wywoła ona efekt kuli śniegowej, że otworzy drogę do uśmiercania dzieci kalekich, wcześniaków, dzieci z wadami genetycznymi, wreszcie dzieci po prostu niechcianych.
Tak, my obserwujemy ten proces, tak jak ojciec też wspomniał, od pewnego czasu, że to są postępujące ciągi, prawda? Mieliśmy do czynienia z aborcją, która została zalegalizowana, która została rozszerzona w sposób ekstremalny. Później mieliśmy do czynienia z sytuacjami dość też specyficznymi, takimi jak procesy o źle urodzonych. Przypomnijmy kazus państwa Wojnarowskich z Łomży, którym urodziło się zdefektowane dziecko i oni oskarżyli szpital o to, że nie, mówię oczywiście tutaj w uproszczeniu i w skrócie, że nie umożliwiono im aborcji. A więc pojawiły się też takie sytuacje, w którym jeżeli nawet to temu dziecku udało się przyjść na świat, to jest ono od razu otoczone rachunkiem strat i korzyści. Rachunek strat przeważa i to dziecko jest po prostu niechciane. To dziecko jest źle urodzonym dzieckiem. Takie określenie funkcjonuje w tych dyskusjach. Dalej, jeżeli właśnie to dziecko się mimo wszystko urodziło i jest źle czy dobrze urodzonym dzieckiem, ale jest niechciane przez rodziców, w ubiegłym roku pojawiły się uzasadnienia filozoficzne, etyczne, przeprowadzone w Anglii w linii, że tak powiem, uczniów Petera Singera, utylitarysty australijskiego, które dowodziły, że jest rzeczą etyczną zabić dziecko do 30 dnia po urodzeniu i będzie to tak zwana aborcja postnatalna. Holendrzy przedłużyli ten czas już w postaci eutanazji małych dzieci. Belgowie teraz przyzwalają na eutanazję dziecka bez żadnego ograniczenia wiekowego.
Tak, bo w Holandii, dodajmy, to jest od 12 roku życia.
Od 12 roku życia. Natomiast Belgia rozszerza to na całość.
Widzimy, że to jest ciągle rozszerzane.
To jest rozszerzane. To jest po prostu, gdybyśmy sobie to tak wyobrazili, to jest krwawa jakaś ciecz, jakaś plama, która rozlewa się po prostu po mapie świata. Krwawa, zbrodnicza plama, która jest naprawdę zdecydowanie dramatyczniejsza, tragiczniejsza w swoim wydźwięku niż którykolwiek z dotychczasowych totalitaryzmów.
Księże profesorze, taki obraz mi też przychodzi do głowy, chociażby w kontekście tego głosu nie eurodeputowanej, tylko deputowanej do parlamentu belgijskiego, że ci barbarzyńcy to będą tak troszeczkę, nie wiem, jak kiedy może się to rozszerzyć na po prostu zabijanie dzieci niechcianych, bo jak są niechciane, to są niechciane, więc jeżeli ich nikt nie chce, to wówczas trzeba je uśmiercić. To tacy hycle trochę, które na bezpańskie, bezdomne psy będą polować, można sobie wyobrazić, bo barbarzyńcy nie zatrzymują się, dopóki nie wyrżną albo nie zostaną odparci.
Tak, to jest rzeczywiście tutaj bardzo, bardzo wyrazista alternatywa. Albo albo po prostu oni zwyciężą, albo damy im odpór. I to jest walka rzeczywiście o przetrwanie, to jest walka o fundamenty naszej cywilizacji. Faktycznie tutaj ta linia po prostu postępuje i zauważmy, to jest linia, która ma też swoje bardzo specyficzne podłoże kulturowe, które wyraża się w radykalnej niemożności uporania się z tematem choroby, cierpienia, śmierci. My żyjemy w kulcie ciała, w kulcie przekształcania tego ciała, w kulcie diety, joggingu, fitnessu, prawda, i wszystkich spraw z tym związanych, co oczywiście nie byłoby złe, gdyby temu towarzyszyło jednocześnie poważne podejście do tematu życia ludzkiego. Tymczasem kult ciała stał się kultem dominującym, a zupełnie współczesna kultura nie radzi sobie z problemem chociażby właśnie cierpienia i z problemem śmierci. Dlatego problem cierpienia jest eliminowany w sposób jednoznaczny, to znaczy po prostu eliminuje się tych ludzi na różne sposoby, zarówno na etapie okołonatalnym, jak i na etapie terminalnym. Po prostu nie opłaca się utrzymywać tych ludzi społeczeństwu. Ja często studentom przywołuję taki cytat, czy taki opis Petera Singera, wspomnianego już tutaj ojca dwudziestowiecznego utylitaryzmu, może nie ojca, ale głównego jego przedstawiciela, który powiada mniej więcej w ten sposób, że jeżeli właśnie mam pewną pulę pieniędzy, mogę ją przeznaczyć na kultywowanie drzewa w parku albo na ratowanie życia starego człowieka, to oczywiście przeznaczam to na drzewo w parku, bo drzewo produkuje tlen, który jest dobrem, które jest korzyścią dla bardzo wielu ludzi. A życie starego człowieka nie ma znaczenia. I patrząc w tych kategoriach, my się troszczymy właśnie o przyrodę, my się troszczymy o ekologię, chronimy rzadkie gatunki zwierząt, natomiast depczemy, poniewieramy, zabijamy, mordujemy samych siebie, mordujemy gatunek człowieka i czynimy to w sposób bezpardonowy. To jest jedna bardzo, bardzo poważna sprawa. Temat śmierci jest także tematem tabu. To jest śmierć zdziczała, jak dzisiaj mówią antropologowie kultury. To jest śmierć, która została wyrzucona poza nawias ludzkiego życia, ukryta gdzieś za parawanem, za respiratorem, mówiąc symbolicznie. I to jest też śmierć, która jest później też ironizowana, bo przecież wszystkie mrzonki o nieśmiertelności człowieka drogą klonowania są wyrazem takiego ironicznego i zarazem dramatycznie ironicznego podejścia do powagi śmierci. My po prostu nie umiemy sobie poradzić, mówię my jako ludzie XXI wieku, nie umiemy sobie poradzić z tematem choroby i śmierci, cierpienia i śmierci. A nie umiemy sobie poradzić dlatego, że po prostu właśnie z naszej panoramy kultury znika Krzyż Chrystusa, który jest wyrazem wartości cierpienia i który jest jednocześnie bramą do zmartwychwstania. Postępująca laicyzacja i ateizacja powoduje po prostu zdziczenie człowieczeństwa. To, co pisał Jan Paweł II w Evangelium Vitae, dzisiaj zachowuje swoją niezwykłą, dramatyczną dosadność. Osłabienie wrażliwości na Boga powoduje osłabienie wrażliwości na człowieka. Kto nie uznaje Boga jako Boga, ten sprzeciwia się najgłębszej koncepcji osoby ludzkiej. I to jest bardzo prosta zależność. Ateizacja świata prowadzi do barbaryzacji, do antyhumanizmu.
Czy to szaleństwo, księże profesorze, chociażby też w postaci gender, w postaci tego ataku na tożsamość ludzką? Ksiądz profesor mówił o antropologii, o w ogóle o samej tożsamości człowieka. Nieraz mówi się, że Kościół jest przeciwny gender, ale to gender jest przeciwny tożsamości człowieka, po prostu najgłębszej istocie człowieka. I jeżeli można mówić o tym, kto jest przeciw, to właśnie oni są przeciw. Jeżeli można mówić o tym, kto jest przeciw, to właśnie ci, co głosowali za zabijaniem dzieci i dania dzieciom prawa do tego, żeby mogły zażądać swojej śmierci, to właśnie oni są przeciw życiu. My jesteśmy obrońcami życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci i obrońcami godności człowieka właśnie w całej jego pełni. Więc jeżeli ktoś jest przeciw czemuś, to właśnie ci barbarzyńcy.
Zdecydowanie tak, to jest cywilizacja śmierci, to jest kultura śmierci, która jednoznacznie wypowiada się, stanowi jednoznaczne, radykalne przeciw wszystkiemu, co jest dobre, prawdziwe, ludzkie. To jest cywilizacja radykalnie przekreślająca prawdę o człowieku. I bardzo dziękuję, że ojciec wprowadza w ten temat tutaj ideologię gender, bo wydaje mi się wciąż, że my nie jesteśmy świadomi tego, czym ta ideologia jest, jakie ona ma konsekwencje. Oczywiście mamy już jakąś świadomość, że to jest ideologia, która niszczy edukację seksualną. Mamy świadomość, że jest to ideologia, która redefiniuje pojęcie małżeństwa, zastępując je związkami partnerskimi. Ale ojciec dotyka tej sedna sprawy. To jest ideologia, która niszczy po prostu ludzką tożsamość w samym rdzeniu. Bo zauważmy, mówiąc językiem majora Baumana, majora profesora Baumana, żyjemy w czasach płynnej po nowoczesności. Okej, prawda? To co to znaczy? To znaczy, że właśnie tak, wypieramy się swojej tożsamości narodowej. Kto ty jesteś, Polak mały? Nie. Kto ty jesteś, Europejczyk? Jaki znak twój? Kultura, orzeł biały? Nie. No, tęcza. W co wierzysz? No nie w Boga, bo nie jesteśmy, nie jest modne i nie jest w ogóle lansowane. Ba, jest mocny sprzeciw wobec religii, wobec wiary katolickiej zwłaszcza. Więc w co wierzysz? W postęp, w równość wierzę. I oczywiście te wszystkie elementy już się dokonały na przestrzeni ostatnich lat. Zniszczono nam tożsamość narodową, kulturową, religijną. Wydawałoby się, że pozostaje no, jedyny fundament no, stabilny, empiryczny, dotykalny, oglądalny w lustrze, oglądalny po prostu poprzez kontakt z własnym ciałem. To jest po prostu płeć, to jest bycie mężczyzną, bycie kobietą. I otóż nie, gender niszczy ten ostatni, ostateczny, najbardziej dosłownie fundamentalny wymiar tożsamości człowieka. I w ten sposób po prostu cała konstrukcja, jaką jest człowiek, rozsypuje się w gruzy. To jest rzeczywisty koniec człowieka, ale nie taki koniec, o jakim prawda, pisał Fukuyama, że to jest spełnienie człowieka. To jest po prostu radykalna destrukcja człowieka, która oznacza rozsypanie się człowieka w proch. I proszę też zauważyć, przepraszam jeszcze za jeden akapit tej wypowiedzi, ale jaka jest konsekwencja? Aktualni propagatorzy, zwolennicy gender studies, studiów nad płcią kulturową, zaczynają propagować już nowy kierunek, animal studies, studia nad zwierzęciem, widząc bardzo płynną różnicę między tak zniszczonym zwierzęciem, zniszczonym człowiekiem a zwierzęciem. To jest po prostu prosta konsekwencja. Ten projekt stał się ubestwieniem człowieka i zniszczeniem człowieczeństwa.
No to
jest projekt rzeczywiście śmiercionośny.
Można sobie wyobrazić, że wkrótce też zoofilia, ja czytam między innymi na temat jednego właśnie z tak zwanych wydarzeń kulturalno-naukowych, bo to się też tak nazywa, nie wiadomo dlaczego, znaczy wiadomo dlaczego to się tak nazywa, ale jest to kolejny zamęt również w zakresie semantycznym, czyli znaczenia słowa. No czytam na przykład o panelach, które są proponowane w ramach konferencji tej Animal Studies, studia nad zwierzętami w badaniach nad kulturą, zoografia, zoontologia, biopoetyka, albo zmiana statusu zwierzęcia, upodmiotowienie zwierząt, zwierzęta jako podmioty działań, aktorzy nieludzcy, współuczestniczenie zwierząt w kulturze, prawa zwierząt, biopolityka, o demokracjach gatunków, polityczność kultury, relacje zwierząt ludzkich i nieludzkich, albo na przykład mięso w kulturze, kontakt cielesny i psychiczny w relacjach ludzi i innych zwierząt, zwracam uwagę na słowo innych zwierząt w kontekście ludzkim, albo pojęcie holokaustu zwierząt na przykład. Takie panele, takie propozycje.
Tak, to jest no już jakiś ekstremalny proces tego, co się dokonywało na przestrzeni ostatnich lat, co zyskało miano zoopersonalizmu i zoofilii też rzeczywiście, bo zauważmy, myśmy już przestali od pewnego czasu, przestaliśmy mówić właśnie o tym, że zwierzę zdycha. Tylko zwierzę umiera. Ja nie przypominam sobie żadnej relacji prasowej, która by powiedziała, że owca doli zdechła. Ta pierwsza sklonowana owca. Natomiast pamiętam no, tragiczne, lamentacyjne, wręcz nekrologi, prawda? Owca doli zmarła. Śmierć owcy doli. I rzeczywiście zwierzę już dzisiaj nie umiera. W komitetach bioetycznych mówi się o warunkach eutanazji zwierząt. Nie warunkach uboju, tylko o warunkach eutanazji zwierząt. I krok dalej, no właśnie przechodzimy pod wpływem też ideologii gender, przechodzimy do tego, że mamy z jednej strony zdekonstruowaną wizję człowieka, z drugiej strony wyniesione zwierzę do godności ludzkiej. zatarta jest między nimi granica i właśnie mamy zwierzę i inne zwierzę, tak jak ojciec mówi, którym jest człowiek. Mamy holokaust ludzki, który przeżywamy i który oczywiście wstrząsa naszymi sumieniami i mamy też holokaust zwierząt, czyli po prostu no, ubojnie zwierząt, które działają i oczywiście nie chcę twierdzić, że one działają zawsze w warunkach nie urągających godności człowieka i jego racjonalności i odpowiedzialności, no ale porównywanie warunków uboju zwierząt z holokaustem człowieka, przypisywanie tej samej nazwy, no jest po prostu czymś obrzydliwym, po prostu jest czymś obrzydliwym. Tym bardziej, że właśnie z jednej strony, no zauważmy te wszystkie zmiany semantyczne, mamy holokaust w odniesieniu do Żydów w XX wieku, mamy holokaust w odniesieniu do zwierząt trwający poprzez wieki, i mamy eutanazję niewinnych dzieci, która jest przecież ewidentnym mordem, która jest ewidentnym zabójstwem. I te rozgraniczenia językowe wprowadzają różne oceny aksjologiczne. No, okazuje się, że właśnie eutanazja dzieci jest czymś zaakceptowanym prawnie, jest przyzwolonym etycznie. Natomiast holokaust zwierząt, o, to jest problem, nad którym trzeba teraz drzeć szaty, rozdzierać ubrania i posypywać głowy popiołem.
Księże profesorze, niedawno wyczytałem na jednym z portali, podobno już ten dzień jest odwołany czy przeniesiony, ale czytałem, że Uniwersytet Warszawski, czy na Uniwersytecie Warszawskim chciano lub chce się zorganizować dzień porno. Wśród prelegentów ma być, jak czytam na froncie, homoseksualista dr Jacek Kochanowski i tak zwany jej perfekcyjność. I tutaj no, bardzo ciekawe sprawy, bo będzie też pani profesor Monika Płatek, dr Tomasz Banasiuk, magister Jakub Dymek, magister Paulina Kitlas, magister Agnieszka Wesel. I czytam tak, że będą seminaria naukowe, spotkania, performance i pokazy filmów, a także warsztaty do it yourself, czyli zrób to sam. Ciekawe, czy co to znaczy.
Pewnie będzie możliwość nakręcenia samemu pornosa ze sobą w roli głównej, czy ze współtowarzyszącym tutaj wykładowcą tych ciekawych, w cudzysłowie oczywiście,
no już wydarzeń. Na jednej z akademii, gdy ksiądz profesor miał wykład, jeden z wykładowców pomagał malować się pewnemu studentowi. Natomiast plakat Dni Porno przedstawia nagiego mężczyznę, któremu na genitalia założono skarpetkę czy coś innego z napisem MIT, czyli mięso. Na drugiej wersji plakatu można zobaczyć dwie nagie kobiety nacierające wzajemnie swoje ciała białą mazią. No tutaj można by o tych prelegentach więcej mówić, no ale chociażby ten, który określa się jako jego perfekcyjność, czyli Mariusz Drozdowski, na swoim blogu miał napisać między innymi takie słowa: ja dla przykładu jestem transem i pedofilem i spoko, żyje mi się z tym całkiem fajnie. Na innym miejscu napisał: nie zgadzam się na zakaz mówienia o pozytywnej pedofilii, nie zgadzam się na ograniczenie wolności słowa i tak dalej, i tak dalej. Więc no pytanie, czy Uniwersytet Warszawski jest miejscem na organizowanie tego typu spotkań, tego typu jakichś promocji, bo to jest promocja jakichś dziwnych zachowań. Czego uczy Uniwersytet Warszawski, czytam w jednym z artykułów?
Powiedziałbym w ten sposób, że nie będę miał, przepraszam może za prowokacyjność tego stwierdzenia, ale powiem tak, nie będę miał nic przeciwko obecności Dnia Porno na Uniwersytecie Warszawskim. Nie będę miał nic przeciwko Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim pod warunkiem, że z tego wydziału zniknie Wydział Prawa, pod warunkiem, że zniknie Wydział Biologii, że znikną wydziały i kierunki, które są po prostu kierunkami w radykalnej opozycji do tych spraw. Pedofilia jest zjawiskiem karalnym, jest po prostu czynem przestępczym. Jest karalna. Jeżeli na jednym i tym samym uniwersytecie istnieje Wydział Prawa, który mówi studentom, że pedofilia jest czynem zbrodniczym i karalnym, i na tym samym uniwersytecie organizowane są seminaria i performansy z udziałem ludzi, którzy szerzą ideę pedofilii, to po prostu no albo to, albo to. albo po prostu przestępstwo, albo prawo. No trzeciej możliwości nie ma, nie można tych dwóch rzeczy po prostu pogodzić. Więc jeżeli Uniwersytet Warszawski chce być w jakiś sposób postępowy, chce tutaj wyprzedzać pewne kierunki, to niech po prostu po pierwsze wyrzuci te wydziały, niech zrezygnuje z racji uniwersytetu i niech się stanie kliniką psychiatryczną, w której no może po prostu nie trzeba nawet pielęgniarzy, tylko niech się ta klinika odizoluje szczelnym murem, tworząc jakieś getto i przeżywając swoje dewiacyjne zachowania, ale nie wychodząc z tym na obręb życia społecznego. To są po prostu skandaliczne rzeczy. To jest coś, co jest nie do pogodzenia z przestrzenią prawa, z przestrzenią racjonalności, nade wszystko z godnością uniwersytetu. No, proszę zauważyć, i gender studies, i właśnie takie animal studies, czy właśnie organizowane chociażby nie w postaci studiów, ale w postaci jakichś przyczółków, eventy, wydarzenia w postaci dnia porno, to urąga powadze uniwersytetu, to urąga powadze ludzi, którzy z tym uniwersytetem są związani.
No właśnie, ale to też pokazuje, jak ta barbaryzacja po prostu rozlewa się i do jakiego oszołomstwa się posuwa, bo nieraz, księży profesorze, ludzie tak sobie myślą, nie no, to co ty mówisz, no to przecież to jest tak chore, że to jest aż niemożliwe, że przesadzasz, że nie no, tam, no dobra, no może tam to jest, ale do nas, no gdzie do nas nie dojdzie. Tego typu myślenie u ludzi ciągle jest. Jednak wielu Polaków po prostu nie jest w stanie pomieścić w swoich głowach, że tego typu pomysły, tego typu projekty, one realizują się albo są w zamierzeniach, po prostu w kolejnym odcinku, jak w serialu to się dokonuje i to dokonuje się bardzo szybko. No i jak dotrzeć do ludzi z taką myślą, żeby dali odpór po prostu temu oszołomstwu?
Musimy sobie rzeczywiście uświadamiać, że to oszołomstwo już jest naszym udziałem. To nie jest tak, że to oszołomstwo stoi gdzieś przed progiem naszych domów, naszego życia społecznego. Niektóre ustawy zostały już wprowadzone, niektóre są na etapie różnych procesów legislacji. Przypomnę tutaj chociażby konwencję o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która jest przedmiotem obrad parlamentarnych. Po wcześniejszych decyzjach rządu w tej chwili jest przedmiotem dyskusji parlamentarnej. I pragnę przypomnieć, że jest to konwencja tak po prostu absurdalna, no że nie sposób nawet tutaj udźwignąć, że tak powiem, ciężaru tego absurdu. To jest konwencja, która no po pierwsze stwierdza, że istnieje pandemia przemocy w rodzinie. Podczas kiedy statystyki policji podają, że przemocy w rodzinie w Polsce wśród całej przemocy jest około 0,4%. Oczywiście te 0,4% to są dramaty konkretnych ludzi, to są cierpienia, to są historie, które wymagają pomocy państwa, ale nie można po prostu stwierdzać, że to jest pandemia, która ogarnęła całe społeczeństwo zbudowane na tradycyjnym modelu rodziny. Bo ta konwencja stwierdza dalej, że źródłem tej pandemicznej przemocy jest tradycyjne małżeństwo heteroseksualne, monogamiczne. I w związku z tym oczywiście powstaje propozycja, zastąpmy ten model małżeństwa modelem genderowym, modelem opartym na związkach partnerskich, na samookreślaniu się płci. Mówię oczywiście tutaj nie cytując werbalnie tej ustawy, ale taki jest sens tej konwencji. I proszę zauważyć, ta konwencja jest już na etapie ostatecznych ratyfikacji, ostatecznego przyjęcia. Jeżeli my tę konwencję przyjmiemy, to nie tylko, że powiedzmy, no przyjmujemy konwencję, która w gruncie rzeczy można powiedzieć, no jest nieprzystająca do naszej rzeczywistości, ale przyjmujemy konwencję, która wprowadza zrównanie związku małżeńskiego, małżeństwa kobiety i mężczyzny ze związkiem partnerskim. To jest w gruncie rzeczy wyłom, który może powodować zmianę naszej konstytucji. I takich przykładów mamy w tej chwili wiele. Mamy słynną ustawę, która wciąż jeszcze tam jest procedowana w Sejmie, ustawę o zakazie dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i ekspresję płciową. To jest ustawa, która, no mówiąc obrazowo, będzie powodowała, jeżeli zostanie przyjęta, że jeżeli rodzice zgłoszą anons dotyczący opiekunki dla dziecka i przyjdzie zamiast opiekunki transseksualista, który jest gejem, to w tej sytuacji i rodzice odmówią mu opieki nad dzieckiem, będą pociągnięci do odpowiedzialności jako osoby, które dyskryminowały go wielokrotnie ze względu na jego tożsamość i ekspresję seksualną, ekspresję płciową. To może powodować w konsekwencji odebranie rodzicom prawa do dziecka. To nie są sytuacje fikcyjne, to nie są sytuacje wydumane. My musimy być świadomi, musimy słuchać i wczytywać się w te informacje, które są dostępne na portalach prawicowych. Musimy słuchać Radia Maryja, oglądać telewizję Trwam, bo te informacje są tutaj podawane, czytać nasz dziennik, czytać portale prawicowe, w których te informacje są także podawane i musimy protestować, musimy po prostu protestować na każdym kroku. A oczywiście jako ludzie wierzący musimy też apelować do Boga o Jego pomoc, o Jego interwencję, bo bez tej pomocy Bożej naprawdę wydaje się, że może nam sił po prostu nie starczyć.
No, po prostu ludzkość sama się zniszczy. Ostatni taki jeszcze, ponieważ wielu mogłoby mówić, że katolicy, że chociażby my mówimy o teorii, chociaż już bardzo wiele przykładów w tej naszej dłuższej niż zwykle rozmowie przedstawiliśmy, ale mam jeszcze jeden, księże profesorze. Teraz we Francji wybuchł spór między rządzącymi socjalistami i prawicową opozycją wokół książki zilustrowanej dla dzieci, rekomendowanej dla nauczycieli szkół podstawowych. To tak a propos tego rządowego podręcznika, który ma się też dla podstawówek ukazać, to warto mieć zawsze rękę na pulsie. Książka pod tytułem Wszyscy nadzy ma według jej autorów zachęcić dzieci do traktowania własnej nagości w sposób naturalny, bez wstydu. I teraz jedna z deputowanych do parlamentu francuskiego mówi tak: kiedy to zobaczyłam, krew mi zastygła w żyłach. Ta książka pochodzi z Centrum Dokumentacji Pedagogicznej, czyli rządowej instytucji, i znajduje się na liście książek rekomendowanych. Naga nauczycielka to świetne dla autorytetu nauczycieli. Nie wiadomo, czy się śmiać, ale tu chodzi o nasze dzieci, więc nie za bardzo chce się śmiać. Nagie dziecko, naga opiekunka do dziecka, nadzy sąsiedzi, naga babcia, nagi pies. Później ta książka zachęca dzieci od 6 roku życia, by zwracały uwagę na własną intymność. To oscyluje na granicy pedofilii. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy już inne wybitne dzieła dla dzieci, jak i tu wymienia tytuły Kiedy tata nosi sukienkę albo Mehdi maluje się szminką, może warto zrobić porządek w naszych bibliotekach. A dodajmy, że ta książka wchodzi w skład lektur dla dzieci powstałych z inspiracji rządowej delegacji do spraw kobiet i równości. Te tytuły, chociażby pani Rajewicz, te propozycje rządu w Polsce, no one są już gdzieś przerabiane na Zachodzie. I teraz pytanie, czy to nie jest kalka tych pewnych zachowań?
To jest kalka i to jest kalka właśnie tym tragiczniejsza, że nawet jeżeli ktoś ma wątpliwości co do okaleczenia psychiki dziecka, to no właśnie po tych przykładach, które są na Zachodzie już lansowane, no takich wątpliwości nie powinien mieć. Natomiast mnie niepokoi sytuacja takiego bezwzględnego uporu czy determinacji, z którą rząd polski dąży do wprowadzania tych programów równościowych opartych na gender, ale wyjaśnienie dość proste znajduje w samym oświadczeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 stycznia tego roku, które powiedziało, że jeżeli Polska zrezygnowałaby z tych programów równościowych, traci 30 miliardów euro przeznaczonych na programy społeczne, które są oparte na programach równościowych. A zatem za 30 miliardów srebrników, 30 miliardów euro, my sprzedajemy godność dzieci, my sprzedajemy godność człowieka, my sprzedajemy miłość, zamieniając ją na prymitywny popęd seksualny. My sprzedajemy też naszą racjonalność. My sprzedajemy wartości, które są wartościami fundującymi małżeństwo, będące wspólnotą życia i miłości, a więc wspólnotą decydującą o przyszłości społeczeństwa. To jest po prostu działanie nieprawdopodobnie wręcz perwersyjne. To jest działanie, które zasługuje na najwyższe potępienie i formę protestu wszelkimi możliwymi dostępnymi środkami.
I obudźmy się, żebyśmy nie obudzili się przypadkiem zbyt późno. Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję także.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to nasz gość.